I teraz pomyślmy sobie, to jest niesamowite widzieć Chrystusa. Takiego aktywnego w dziejach Izraela, tak? Że on nad wszystkim czuwa i panuje. Wiecie, że on rządzi tam, tak? Że jest władcą i zobaczcie, on ustanawia królów i utrąca królów. I to nawet, że Achab usłyszał to, nie było powiązane z czym? Z jego wiarą. Bo nie miał tej relacji z Bogiem. Jak Dawid usłyszał, że zgrzeszył i winien jest śmierci, tak? Z Betrzebą, to on miał wiarę w Boga, bo miał z nim bliską relację. I co robił król? Pokutował. Nie utrącił swojego proroka. Natomiast Achab nie był takim człowiekiem. Wbrew temu pojechał na tę wojnę i zginął. Zobaczcie, nie przyjął takiego czegoś. Ale prorok Pana, wyobraźcie sobie, widzi Pana siedzącego po lewej prawicy i po lewej ręce i po prawej jego ręce stoi cały zastęp niebiański, aniołów. I widzi sąd. Powiem wam szczerze, ja nieraz chciałbym widzieć to, być tam, widzieć Pana i ten jego sąd, to wszystko, jak on to czyni. Jak on, wiecie, aktywnie działa w życiu moim i twoim. Bo on się stawia za tobą i za mną dzisiaj. On jest kimś aktywnym w tym. Wiecie, to jest jedyny fragment z tych, który będę czytał, czego tutaj nie napisał prorok. W swoim tym tekście nie jest zapisane. Dlatego może, że on tylko, wiecie, relacjonuje to, co widzi. Ale tutaj nie ma czegoś takiego zapisu o tym, że ten prorok widzi świętość, doświadcza świętości Pana. Tak. On nie upadł na oblicze swoje przed nim. Zaraz jak będziemy czytać. On nie widzi tych chrubów, co śpiewają święty, 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 ale tak relacjonuje. To jest jedyne miejsce i dlatego chcę to tutaj podkreślić. Kolejnym miejscem, gdzie widzimy Chrystusa, to jest Izajasz 6 rozdział. Tutaj wyraźnie już Nowy Testament potwierdza, że to jest mowa o Chrystusie. Tutaj nie musimy w to wierzyć, że słowo mówi o Chrystusie, ale Ewangelie wyraźnie mówią, i tu są odnośniki, że to jest słowo o Chrystusie. I tutaj widzimy już wyraźnie, że Słowo Boże mówi, że widzimy Chrystusa. 6 rozdział od 1 wersetu będę czytał. Księgi Izajasza. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Wyobraźcie sobie, świątynia. Tron wysoki i wyniosły. Wiecie, to trudno sobie wyobrazić świątynię. I teraz pytanie, czy to jest świątynia niebiańska, czy to jest świątynia ziemska, tak? Ale Pan siedział na wysokim tronie i wyniosłym, potężnym, a kraj jego szaty napełniał świątynię. Wyobraźcie to sobie, to jest niebywałe widzenie takiego Chrystusa, tak, zasiadającego. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, a na 2 latał. I zobaczcie, tam dalej czytamy, że one wołały jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszelka ziemia chwały Jego. Podobne postacie mówiły w objawieniu o Ojcu. Święty, święty, święty. Tam, gdzie jest objawiony Bóg Ojciec. I one też wołały: święty, święty, święty. Po 3-krotnie jest Bóg zastępów, czyli Ojciec. A tutaj zobaczcie, o Chrystusie to samo. Te 4 postacie mówią: święty, święty, święty. I zobaczcie, 2 skrzydłami tylko latały na 2. A 2 zakrywały swoje nogi i zakrywały swoją twarz. Ale dlaczego? Dlatego, że właśnie On jest święty. Nawet te istoty w niebie tę świętość, wiecie, Jego tak mocno przeżywają. I zatrzęsły się progi, a w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie, a on rzekł, idź i mów do tego ludu, słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. Zobaczcie, prorok, który mówił biada, biada, jak dozna świętości, to powiedział sobie biada, zginąłem, wiecie, bo Bóg jest święty i jego oczy ujrzały to. I wiecie, takie potężne działanie Boże wywołało w nim wiarę. Dlaczego? Dlatego, że on powiedział, poślij mnie. Posłuszeństwo, odpowiadasz posłusznie na działanie Pana. Doznajesz wtedy tej wiary, gdy wchodzisz w posłuszeństwo, mówisz, poślij mnie. I zobaczcie, tutaj zapowiada mu Pan, pójdziesz tam, ale oni ci nie uwierzą, nie usłuchają, bo ja zatwardzę ich serca. Będziesz mówił do nich, będą widzieć, nie ujrzą, nie usłyszą, chociaż będą patrzeć i słuchać się zdaje. I nie będzie w nich tej wiary, widzicie. To jest niesamowite widzenie Pana. I tutaj, wiecie, my, Pismo powiada, zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Zwróćcie uwagę, ten węgielek oczyścił usta Jego. Widzicie, ołtarz w świątyni był zawsze. Nie ma świątyni bez ołtarza. Ten ołtarz zawsze duchowo to był krzyżem Chrystusa. Wskazywał na Jego śmierć, na Jego krzyż. On był ustanowiony ołtarz, zanim świat jeszcze być może zaczął istnieć, bo świątynia niebiańska jest. I ten ołtarz stoi dzisiaj. I chociaż Chrystus powiedział, dokonało się, to dzieło krzyża nie dokonało się, dlatego że dzieło krzyża trwa od wieczności po wieczność być może. Ono trwa. Dzieło krzyża. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Kto poznał Chrystusa, ten ukrzyżował siebie dla świata, a świat dla siebie. I to było w centrum zwiastowania. Izajasz widział Chrystusa. Nowy Testament, objawienie pierwszy rozdział. Ten fragment, myślę, wszyscy znamy bardzo dobrze. Gdy Pan przychodzi do kościoła i objawia się Janowi. Od 13 wersetu pierwszy rozdział objawienia Jana będę czytał. Może od 12. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do musiądzów, piecu rozrzeżonego, głos zaś jego jakby szum wielowód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, ja jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków, mam klucze śmierci i piekła. Do tego miejsca. Zobaczmy, znowu ten opis jest tak niesamowity Chrystusa, że to trudno sobie wyobrazić, bo apostoł używa takich, wiecie, takich zwrotów, że z naszego życia, że to trudno sobie wyobrazić, jak to jest, że twarz jak słońce jaśnieje, tak? Nie można w nią spojrzeć. A jednak on mógł spojrzeć duchowo i widzieć. Tutaj widzimy, że Chrystus jest odziany w szatę, przepasany, tak? Jego nogi do mosiądzów piecu rozrzedzonego są podobne. Głos jak szum wielu wód. Gdy coś do niego zaczął mówić, to wiecie, tak jakby stał nad potężnymi wodami. I taki Pan do niego mówi. Dlatego, zwróćcie uwagę, ta jego świętość spowodowała, że apostoł, chociaż wiecie, myślę, że to było w duchu, był wzięty przed jego tron, tak, w duchu, bo w ciele to nie przeżyłby tam, to jednak gdy zobaczył, to padł i napisane jak martwy. To było tak bezwiedne, niekontrolowane, jak martwy, jakby umarł przed nim. Taka jest świętość Chrystusa, zobaczcie. Taki jest nasz Pan i tak Jego Słowo Boże maluje. I tu znowu widzimy, wiecie, potężną Jego świętość. Świętość. Ostatnim fragmentem, którym chciałbym, byśmy się przyjrzeli, takim, jak ja stwierdziłem, takim trochę bardzo nietypowym fragmentem, jeśli chodzi o objawienie Chrystusa, jest Księga Ezechiela. Księga Ezechiela. Rozdziały od 1 do 4 będę opierał to, co mówię, dlatego, że nie chcę przedłużać tego wszystkiego, ale rozdziały 1-4. I tutaj Ezechiel, będąc wśród wygnańców, tak, w Babilonie bodajże, chyba nad rzeką Kebar, tam było napisane, przychodzi do niego Bóg i objawia się mu, wiecie, żeby być z tym ludem w niewoli, bo on nie pozostawił ich samych sobie, ale powołał sobie Ezechiela na stróża domu, tak, stróża Izraela, żeby on, wiecie, był takim człowiekiem, który troszczy się o ten naród. I tutaj chciałbym już teraz zwrócić uwagę na taką rzecz, na wielką miłość Boga. Zobaczcie, bo Biblia mówi ogólnie do ludzi, żeby się nawrócili, tak? My często zwiastujemy ogólnie do ludzi, nawróćcie się, upamiętajcie się. Nie idziemy personalnie i tak samo było z prorokami często, że oni mówili do narodu, tak? Ogólnie do wszystkich. Wiecie, jak to bywa, jak się mówi do wszystkich? To znaczy, że do nikogo, tak? Bo to tak bywa. Zróbcie to, a tamto. No i wszyscy poszli. To znaczy nie ma nikogo, wiecie, palcem wskazanego, że ma to zrobić i doprowadzić to do porządku. I Pan tutaj robi taką jedną rzecz z Ezechielem. Związuje go w sumieniu i mówi, powołuję Ciebie na stróża nad Izraelem. Jeżeli powiem Tobie, idź do tego człowieka i ostrzeż go, że zgrzeszył, jeżeli nie upamięta się, to umrze, to jeżeli ty nie pójdziesz do niego i nie ostrzeżesz tej osoby personalnie, to on umrze za swój grzech. Ale odpowiedzialność za jego krew ty poniesiesz. Tak? Jeżeli się nawróci, to dobrze. To też. Ale ty ocalisz w taki sposób swoją duszę. Zobaczcie, co zrobił Bóg sobie tam poczytacie o Ezechielu, bo nie będę tego czytał. Ale taką wielką odpowiedzialność na niego złożył. Wyobrażacie to sobie? Jeżeli nie zrobisz tego, nie pójdziesz tam, to zginiesz, stracisz duszę swoją. I tam do niego będziemy czytać. Bóg mówi, ale ty nie bądź taki jak on, oni, tak, krnąbrny, ale bądź posłuszny i idź tam. I Ezechiel był takim kimś, wiecie, że... I zobaczcie, co Bóg zrobił. Że już nie mówił do nich ogólnie, narodzie, nawróć się, ale posłał człowieka, który przyszedł i powiedział, ty. Tak? Osobiście. Tak kochał swój lud, że chciał już osobiście do nich mówić. Przynajmniej tych, których miał nadzieję zachować dla siebie, tak? Tak ukochał swój naród, że wyznaczył personę, która będzie osobiście chodziła i za rękaw targała i mówiła, upamiętaj się, ty, nie wszyscy, ty masz się upamiętać. I tak kochał ten lud. I tam są te cztery istoty, których czytamy. Ja nie chcę na nich się zwracać, ja nazywałem to kiedyś, że one oddają to, kim powinien być Kościół. Te cztery istoty takie dziwne, które się tak dziwnie poruszają, że to wszystko wskazuje na Kościół, który jest takim pojazdem Bożym, bo na tych istotach poruszał się Bóg. Tak? Tam był nad nim sklepienie, na sklepieniu tron, a na nim zasiadał Chrystus, Pan, i on się poruszał na tych cherubach. One szły tam, gdzie Bóg chciał. Ja mówiłem o tym kiedyś, że Kościół jest takim kimś, kto tak ma się poruszać, tak bezwiednie jak te cheruby, czy te istoty. Ale ja chcę się skupić nad istotą, nad osobą Pana, który tam jest objawiony. Pierwszy rozdział, 22 werset mówi, nad głowami żywych istot było coś w kształcie sklepienia, czyli taki jak sufit mamy nad sobą, tak? Błyszczącego jak niesamowity kryształ, rozciągniętego w górze nad głowami. A pod sklepieniem były rozpostarte ich skrzydła nawzajem się dotykające, czyli tych istot. Każda żywa istota miała dwa skrzydła, którymi przykrywała swoje ciało. Zwróćcie uwagę, że oni też okrywali swoje ciało, tak? bo ta świętość Boża tam była objawiona. I 26 werset mówi tak. A nad sklepieniem, nad ich głowami było coś z wyglądu, jakby kamień szafirowy w kształcie tronu. A nad tym, co wyglądało na tron, u góry nad nim było coś z wyglądu podobnego do człowieka. Widzicie? Coś podobnego do tronu. Coś podobnego do człowieka. To było takie przeżycie, że no niby postać człowieka, ale po ludzku rzecz biorąc coś podobnego. I dalej Słowo Boże mówi, a wyżej ponad tym, co wyglądało na jego biodra, widziałem jakby blask polerowanego kruszcu z wyglądu jak ogień wewnątrz niego. A w dół od tego, co wyglądało na jego biodra, widziałem coś, co wyglądało na ogień wokoło niego blask. Jak wygląda tęcza, która pojawia się na obłoku, gdy pada deszcz, tak wyglądał wokoło blask tego, co pojawiło się jako chwała Pana. Gdy ją ujrzałem, upadłem na twarz i słyszałem głos, który tego przemówił. I teraz zwróćmy uwagę. A dlaczego powiedziałem, że ten fragment jest szczególnym opisem Pana? Dlatego, że w tych poprzednich, jak widzimy, często jest powiedziane, że jego szata, tak? Kraj szaty napełniał świątynię. Tam w objawieniu jest napisane, że Chrystus był w szatę odziany, tak? Przepasany pasem. A teraz zwróćcie uwagę, że przed Ezechielem staje chwała Pana i Pan, że tak powiem, no, bez szaty. Taki, jaki jest. Tutaj nie ma mowy o szacie. I on widzi postać Pana, jakim jest, i ten opis jest niesamowity. Zobaczcie, że to zostało zapisane w Biblii, to mnie też poraża, tak, trochę, bo jest takie zastrzeżenie, że Pana nikt nie może oglądać i widzieć. A Ezechiel widzi tą chwałę i pada, wiecie, też pewnie jak martwy nieraz, gdy widzi tą chwałę Chrystusa przed nim. Ale wiecie, on przychodzi na tej swojej chwale, na tej swoim pojeździe, ale bez okrycia szatą, jakby bez zakrycia tej swojej chwały, taki jaki on jest. I przychodzi, zobaczcie, i jaki ten opis jeszcze raz. A wyżej ponad tym, co wyglądało na jego biodra, czyli jeżeli mamy biodra, powyżej, tak, czyli mamy tu, widziałem jakby blask polerowanego krustu. Coś się błyska, polerowane takie, no to świeci. Z wyglądu jak ogień wewnątrz niego. On widział, że jego istota jest jakimś ogniem przenikiem. On jest żywym ogniem jakby, tak to widział. Widzicie, bez osłony widział Chrystusa. To jest niesamowity opis. I dalej mówi znowu i mówi w dół. A w dół od tego, co wyglądało na jego biodra, jaki dokładny opis. Widziałem coś, co wyglądało na ogień i wokoło niego blask. I znowu ten ogień. To tak jakby Chrystus, wiecie, w swojej osobie wewnętrznej był takim ogniem, tak? No, opis jest fenomenalny. I ta chwała, która jego otaczała, ten blask, który bił, był odcieniu tęczy, którą my widzimy na niebie, tak? Taki wielokolorowy, piękny blask. No ten, wiecie, ten widok był no, niesamowity. To jest niepowtarzalny widok Chrystusa w innych księgach. Ezechiel to widział. I miał potężne powołanie. Widzicie, zobaczcie, objawił, widział Chrystusa. I co? Miał powiedzieć, nie pójdę? Pomyślmy sobie. Takiego Chrystusa widział. Takiego bez osłonek. W całej swojej chwale. Istoty, jakiej przyszedł. I padł, jak martwy. I tam jest napisane, że Duch Boży wziął go, podniósł i postawił. Bo Pan mówi, wstań na nogi swoje. Nie był w stanie stanąć. Sam Duch go podniósł. I postawił. I mówił do niego. Zobaczcie. I teraz wiara. Wiara. I czytajmy dalej. I rzekł do mnie, synu człowieczy, stań na nogi, a będę z tobą rozmawiał. A gdy przemówił do mnie, wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi. I słyszałem tego, który mówił do mnie. I rzekł do mnie, synu człowieczy, posyłam cię do synów izraelskich, do narodu buntowników, którzy zbuntowali się przeciwko mnie, zarówno oni, jak i ojcowie, odstąpili ode mnie i odstępują aż do dnia dzisiejszego. Do synów o zuchwałej twarzy i nieczułym sercu. Do nich cię posyłam. A ty mów do nich, tak mówi wszechmocny Pan. A oni, czy będą słuchać, czy nie, bo to dom Szekory, poznają, że prorok był wśród nich. Ale ty, synu człowieczy, nie bój się ich i nie bój się ich słów, chociaż cię otaczają ciernie i mieszkasz wśród skorpionów, nie bój się ich słów i nie drży przed ich obliczem, gdyż to dom przekory. Lecz mów do nich moje słowa, czy będą słuchać, czy nie, gdyż są przekorni. Ty zaś, synu człowieczy, słuchaj, co ja mówię do ciebie, nie bądź przekorny jak dom przekory, otwórz swoje usta i zjedz, co ci podaję. Zobaczcie, wiecie, co Bóg mówi tu do niego? Nie bądź przekorny. On tu mówi, uwierz. On tu mówi, uwierz Panu, wierz mi. Okaż wiarę, to znaczy posłuszeństwo. To jest potężnie pokazane działanie Boga. Niezależne, słuchajcie. Jego postać. I zobaczcie, że to jeszcze nie mówi, że on już ma wiarę i wierzy. To znaczy jest posłuszny. Ale mówi, okaż wiarę. Nie bądź przekorny. I Ezechiel przyjmuje to, bo mówi, zjedz, co ci podaję. I tam, a gdy spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi. I rozwinął go przede mną, a był zapisany z jednej i drugiej strony, był zaś na nim wypisane skargi i jęki i biadania. Jak myślicie, czyje to były jęki, skargi i biadania? Tej resztki, która wierzyła w Pana, która żyła pośród ludów, tego niewiernego, niewierzącego, widziała te ohydy w świątyni Bożej, której Ezechiel potem widział. Widziała te obrzydliwości na ścianach świątyni Pana, gdzie 70 się kłania. Widziała ten posąg obrzydliwy, gdzie, wiecie, gdzie kobiety składają Tamuzowi tam hołd. Widziała starszych, którzy siedzą przed przybytkiem Pana, nie są zwróceni do przybytku Pana, ale tyłem do Niego i kłaniają się słońcu. Oni to wszystko widzieli. I jęk, skargi i biadania dochodziły przed Boże oblicze. Gro ludu Bożego, ludu izraelskiego było w bałwochwalstwie, ale byli ci, w których były skargi, jęki i biadania. I wiecie, ja wierzę, że to do tych był posłany Ezechiel. To był do nich posłany. Bo wiecie, gdy żyjesz w bagnie, to jesteś tak brudny, że nie jesteś w stanie się często umyć. I tak samo jest z grzechami. Bo żyjesz w takim pokoleniu, gdzie są takie grzechy, że w pewnym momencie uważasz coś za normalne, że to jest moralnie dobre, ale dla Boga to jest obrzydliwe. I musi ktoś przyjść do ciebie i powiedzieć, to jest złe. To mówi Pan, że to jest złe. Ty nawet o tym nie wiesz, że żyjesz w grzechu. I gdy usłyszysz ten głos, to Pan przyjdzie do ciebie i okażesz wiarę i powiesz, tak, to jest złe, ja to zostawiam. I to tak było. Ezechiel poszedł do tych ludzi, którzy biadali, jęczeli, wiecie, i ich tam zakarmany tarmosił. I niektórzy byli już tak zdeprawowani, że nie usłuchali tego głosu. Bo już tak byli daleko w tym. Ale niektórzy jeszcze tliło się w te Boże życie i prostowali ścieżki nóg swoich. I dzisiaj, jeśli słyszysz głos Ducha Świętego do ciebie, prostuj ścieżki nóg swoich. Prostuj ścieżki nóg swoich. My dzisiaj żyjemy w takim społeczeństwie, wiecie, gdzie normy moralne są tak wypaczone od Bożego prawa, że my często uważamy, że coś jest normalne. W naszym życiu to jest normalne, że tak mówimy. Tak żyjemy z dziewczyną, z chłopakiem, wiecie. Tak mówimy i tak postępujemy. Tak myślimy i tak dbamy o swoje materialne rzeczy. Że to jest normalne, my myślimy. Ale gdy spojrzymy w Słowo, wiecie, to jest tak wypaczone od normy, że dzisiaj, gdy usłyszysz Boży głos, który ci mówi, słuchaj, nie patrz na to na lewo, nie patrz na prawo, na tych ludzi, co robią to, żyją tak i to jest norma, ale ty masz iść drogą krzyża. Drogą śmierci. To jest moc. I wiecie, to nie jest tylko do narodu tam wtedy, gdy Kościół powstawał. Bo jeżeli wierzysz, że Jezus Chrystus jest dzisiaj ten sam, teraz i zawsze i na wieki, to On jest. I chcę wam powiedzieć, jeżeli pragniesz przebudzenia duchowego i widzisz, że jest przebudzenie duchowe, to te fragmenty dzisiaj nam wskazują jedną rzecz, że gdy Pan puka do Laodycei, otwórz mi, a ona mu otworzy i on tam wejdzie, to po czym poznamy przebudzenie duchowe? Czy po tym, że będą ludzie przeżywać ekstazę Ducha Świętego, tak jak Saul, gdy szedł zabić Dawida, upadł pod Duchem Bożym i leżał goły przez ileś dni? Czy to było jego przebudzenie? Nie, to była manifestacja Ducha Świętego. To, że Pan jest. Ale to nie było to. On dalej żył w niewierze. Widzimy to? Po czym poznamy przebudzenie duchowe? Po tym bardzo prostej rzeczy. Ci trzej, tam co tutaj byli opisani, gdy zobaczyli, wiecie, chwałę Bożą, gdy Chrystus wszedł, tak, i zobaczyli Go, to co zrobili? Padli, jak martwi, bo Jego świętość weszła. Po tym poznacie przebudzenie duchowe, że ludzie będą mówić, pagóry i górki, nakryjcie nas. Kościół to będzie wołał, najpierw. Bo Pismo powiada, że sąd Boży zaczyna się od czego? Od domu Bożego. Pan musi osądzić nas, Kościół, nasze życie, to gdzie nasze serca są, czy one są w Bogu, czy są w prawie, w literze, czy w czym. Musi to przyjść, musi przyjść ten ogień, musi przyjść to. Ale my często nie widzimy tego, ale tu Pismo powiada, że Pan jest święty. I jeżeli przyjdzie przebudzenie duchowe, poznamy to po tym, że ludzie będą wtarzać się w popiele i w prochu, będą obrzucać grzech swój, będą wołać biada mi, bo zgrzeszyłem, bo moje oczy widziały Pana, Boga zastępów, a ja jestem człowiekiem nieczystych warg, nieczystych myśli, nieczystych rąk, nieczystych nóg. Potem poznacie przebudzenie duchowe. Gdy nie ma światła, gdy nie ma ognia, jest ciemno i możemy mówić, że tu są drzwi, tam jest okno, tam jest lampa, ale wiecie, jest ciemno albo półmrok i wszyscy siedzą i tak wyczyszczają te oczy, żeby widzieć te drzwi. I mówią, Chrystus jest pośród nas. No jest. Ale powiem wam jedno, jak Chrystus wejdzie, to wszystko się rozświetli i wtedy wszystkie brudy i grzechy zobaczymy. Wszystko. Bo On jest światłością nieprzybytą. Wiecie, On nigdy się nie zmienia. I ja dzisiaj do nas apeluję, żebyśmy nie poprzestawali na małym. Wiecie, nie poprzestawali na naszym nawróceniu. Bo są ludzie, którzy ja słyszałem, nawet przewodnicy, którzy przez całe życie wspominali jedną, jedyną rzecz. Gdy byłem młody, gdy się nawróciłem, to wtedy Pan i tak, i tak. I tak przez 70, 80 lat o jednej rzeczy mówił człowiek. Przez całe swoje życie. I na tyle znał Pana. I dobrze, że chociaż na tyle znał, wiecie, był zbawiony. Ale czy tak ma wyglądać nasze życie? Czy nasza relacja z narzeczonym, narzeczoną, tak ma wyglądać do momentu spotkania i ślubu? Toż my się spotkamy, nie będziemy się znali. Tylko, no, list, tak, tu mamy wziąć ślub, bo to jest napisane. No i tyle. Nie będziemy się znali. Dlatego Pan mówi, nigdy nie znałem Cię. Bo widzicie, wiara jest wynikiem Twojej relacji z żywym Bogiem. Nie wyślesz wiary. Bo wiara to jest posłuszeństwo, ale jak nie słyszysz Go, nie znasz Go, nie wiesz, nie odpowiesz wiarą. Będziesz robił religię, jak faryzej. Niech Pan dzisiaj nas, wiecie, dotknie, ja powiem wam szczerze, bo to jest kwestia serca, serca. Niech Pan, wiecie, On ma klucze do serc. Ja nikogo z was dzisiaj nie oskarżam, ani nie potępiam, bo wiem, że Chrystus ma klucze do każdego z waszych serc. Wiecie, a jest powiedziane, jeżeli On nie otworzy, to ja nie otworzę waszych serc. Ale jeżeli On wasze serca otworzy, to ja nie zamknę waszych serc. Bo On otworzy. I dlatego, widzicie, musimy zwracać się do Niego. Nie możemy mówić, że mamy wiarę i wmawiać w siebie wiarę, wywoływać w sobie wiarę, żeby On działał, bo to nie zadziała. Bo wiara nie jest czymś magicznym na pstryknięcie. Ona jest wynikiem relacji. Dlatego jeżeli jesteś chrześcijaninem, To normą jest, jeżeli masz miłość, że będziesz mówił: Panie Jezu, przyjdź. Panie, wyślij do mnie maila. Wyślij do mnie SMS-a. Wyślij do mnie zdjęcie swoje. Wyślij do mnie list jakiś żywy. Taki, wiecie, żebym wiedział, że jesteś. Objaw mi się. Pokaż mi, że jesteś, że troszczysz się, bo ja nie chcę tylko wiedzieć, ale ja chcę Ciebie doznać, bo jesteś moim oblubieńcem i ja tęsknię za Tobą. Zanim nie zejdziemy się, naucz się weselny, abyś znał swojego Pana, abyś wiedział, bo chcę Wam powiedzieć, że według wszelkich znaków na niebie i na ziemi idą czasy dla Kościoła i dla ludzi, że nasze siedzenie tylko w Kościele i uprawianie moralności, religii chrześcijańskiej i tego wszystkiego, co jest oznaką wiary też, ale to może się okazać za mało. Już raz siedzieliśmy w domu. Wiecie, Daniel siedział w lwiej jamie. I mu to nic nie przeszkodziło. Ci trzej byli w ogień wrzuceni. To im nic nie zaszkodziło. Bo oni znali Pana. Czy my będziemy siedzieć w domu? Czy będziemy siedzieć w więzieniu? Czy będziemy siedzieć na ulicy? Czy będziemy siedzieć tu w zborze? Czy będziemy gdziekolwiek siedzieć? Jeżeli będziemy znać naszego Pana, nic nam nie zaszkodzi, nic nas nie odłączy od Niego, bo Pismo tak mówi, że ani mocy niebiańskie, ani diabelskie, ani anielskie, ani śmierć, ani życie, ani cokolwiek sobie wymyślicie, nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej, bo będziemy z Nim, będziemy w Nim trwać. Dlatego dzisiaj wzywam nas, kochani, jeżeli chcecie wzrastać w wierze, to nie myślcie, że to będzie tylko takie powierzchowne. Jeżeli chcecie wody i chcecie, żeby wasza roślinka wiary tej rosła, to na pustyni trzeba kopać. Kopać. Im bardziej kopiesz, tym bardziej masz mokry teren. Musisz się dokopać do źródeł wód żywych. Nie poprzestawać na tym, co masz. Ale tak jak apostoł Paweł powiedział, ja nie patrzę na to, co za mną, tak? Nie oglądam się, co za mną, się nawróciłem, cuda uczyniłem, wielkie dzieła robiłem, ale co on mówi? Ja zmierzam, żeby pochwycić, bo zostałem pochwycony. I dzisiaj niech Pan pochwyci każde z waszych serc. Niech dzisiaj Pan pochwyci wasze serca. Abyście mogli powiedzieć za apostołem Pawłem, nie tylko cytować go i mówić: dobry był, tak, bo chodził z Bogiem, tak jak o Mojżeszu mówili, ale zrobić to, co on. Powiedzieć: Panie, pochwyć moje serce. Pochwyć moje serce, aby ono chciało Ciebie pochwycić. I nie pochwycimy go na tej ziemi. Pochwycimy go dopiero tam, na uczcie weselnej. Czy to będzie po śmierci naszej? Czy przy pochwyceniu, to wtedy powiemy: pochwyciłem. Ale dzisiaj chciałbym, żeby to On nas pochwycił. I On nas wprowadził w swoje takie miejsce, gdzie będziemy mieli tą wiarę Chrystusową. I tam jest właśnie powiedziane, że wiara jest ze słuchania słowa Chrystusowego. I niech Pan nam da to pojąć i zrozumieć. Abyśmy słyszeli słowo Chrystusowe. Czy to słowo z Pisma Świętego? Czy to słowo z ust brata czy siostry? Czy z ust osła, tak jak w Starym Testamencie? Czemu mnie bijesz? Żebyśmy słyszeli Jego głos, Jego słowo Chrystusowe, żeby do nas dotarło i żeby z tego popłynęła nasza wiara w posłuszeństwie dla Niego. Amen. Amen.